Chirurg pułkowy i przyjaciel pacjenta śledzili każdy jego ruch. Przyjaciel wyjął zegarek, by mierzyć czas trwania operacji. Karpiu przyłożył nóż do czerwonej linii na czole i naciął. Lękał się, że pacjent skurczy się i nóż się ześliźnie. Ten jednak nie poruszył się, gdy nóż ciął i oddzielił płat skóry od części czołowej. Chory oczy miał zamknięte. Nie otwarł ich także, gdy ze skaleczonej arterii angularnej trysnęła pierwsza krew. Dopiero gdy cały płat skóry z czoła został oddzielony, powiedział: „Moje czoło jest bardzo zimne”. Karpiu kazał zamoczyć gąbki w gorącej wodzie i przyłożyć do czoła. Potem przekręcił płat skóry ku dołowi i nałożył go na kikut nosa. W tej chwili dał się słyszeć głos oficera z zegarkiem. 9 minut. Karpiu z pewnością zaledwie sobie uświadomił te słowa. Musiał skupić całą uwagę, by przede wszystkim wetknąć dolną część nowego nosa w bruzdę nad górną wargą i ściek za ściegiem zaszyć, gdy tymczasem wciąż jeszcze z czoła pacjenta spływała krew. Gdy mu się to udało, założył szwy po obu stronach nosa, a dla pewności przykleił na to przylepiec. Wyciął otwory nosowe i wsunął w nie szarpie, by utrzymać ich drożność. Wtedy po raz drugi odezwał się oficer z zegarkiem. 15 minut. Karpiu starał się możliwie blisko przysunąć brzegi rany na czole, zaszył je szerokimi szwami i utrwalił przylepcem. Potem nałożył opatrunek na czoło i nos, zmył krew i kazał zmienić zbryzganą krwią koszulę pacjenta. Słuchał się w jego oddech, zmierzył puls, ponieważ brak krzyku, jakiegokolwiek stękania i ruchu, a więc objawów, które wówczas towarzyszyły każdej operacji, zdał mu się niepojęty i niebezpieczny. Pan wie, jak wielu operowanych, którzy zacięli się w bólu, umierało następnie na skutek szoku. W tej chwili jednak pacjent otworzył usta i powiedział: „Pan miał słuszność, operacja jest bardzo bolesna”. Nic więcej. Potem znowu zamilkł, nie był jednak w stanie sam powstać, lecz pozwolił się zanieść do łóżka. Oficer z zegarkiem przystąpił do niego i powiedział: 37 minut. Zwrócił się do Karpiego i podał mu rękę. Karpiu miał niespokojny wieczór i jeszcze bardziej niespokojną noc. Kazał silnie napalić w pokoju chorego, ponieważ prześladowała go obawa, że nowy nos ostygnie i że się nie przyjmie. Także następny dzień spędził w nieustannej trosce. Chory jednak nie skarżył się. Trzeciego dnia Karpiu nie wytrzymał już napięcia. Musiał uzyskać pewność, czy przeszyte części zrastają się, czy też nowy nos skazany jest na obumarcie. Musiał rozwinąć opatrunek, bez względu na ewentualne niebezpieczeństwo z tym związane. Zrobił to w obecności asystenta i oficera, który w czasie operacji liczył minuty. Gdy bandaże opadły, ten zawołał: „Mój Boże, to jest nos!” W tym okrzyku było wszystko, co z pewnością poruszyło i Karpiego. Eksperyment zdał się udany. Nos miał barwę innych części twarzy. Wydawał się tylko jeszcze bardzo płaski i podnosił się przy każdym oddechu. Karpiu myślał o wprowadzeniu do dziurek nosa nadętych pęcherzy rybich, by koniec nosa podniósł się. Ale już następnego dnia nos wykazywał większą sztywność, a także wokół brzegów rany na czole wytworzyła się granulacja. Szóstego dnia Karpiu wyjął szwy. Siódmego zdarzył się pierwszy wypadek. Chory miał tak dobry apetyt, że kazał sobie podać pieczone nerki. Gdy jednak jadł drugą, miał dziwne uczucie, jak gdyby nowy nos zaczął odpadać. Natychmiast przywołany Karpiu zdjął opatrunek i rzeczywiście stwierdził, że lewa strona nosa oddzieliła się od skóry. Ścisnął z powrotem owo miejsce przy pomocy plastra i polecił jeszcze mocniej napalić w pokoju chorego. Następnego dnia twarz chorego była śmiertelnie blada, a także nos bez barwy. Być może Karpiu byłby przykazał jeszcze podnieść temperaturę, gdyby chory nie zawołał, że udusi się z upału i umrze, jeśli choć przez kilka minut nie zażyje świeżego powietrza. W ten sposób Karpiu odkrył, że chłodne powietrze wcale nie jest tak szkodliwe dla nowego nosa, jak się obawiał, gdyż zaledwie przewietrzono pokój, twarz i nos przybrały normalną barwę. 12 dnia na nowo wystraszył się, stwierdziwszy, że nos jest niezwykle spuchnięty. Szukał wyjaśnienia. Powiedział sobie, że chodzi tylko o obrzęk, który się cofnie, gdy w nowym nosie rozwinie się system naczyniowy. Sprzeciwił się radzie londyńskiego profesora Assaliniego, który go w tym dniu odwiedził i zalecił obcięcie dużej części nosa. Przez 4 tygodnie Carpiu wahał się między cięciem a zaufaniem we własne wyjaśnienie. Wielokrotnie zakładał na nowo szwy, bo puszczały na skutek puchniny. Nagle po miesiącu puchnina cofnęła się i nos z dnia na dzień przybierał normalny kształt. Przez 3 miesiące Carpiu kazał pacjentowi co trzeci dzień siadać profilem pod ścianą i długim ołówkiem znaczył jego zarys, ciesząc się każdym postępem. Po 8 miesiącach na człowieka bez nosa, który twarz swą ukrywał za maską, można było spojrzeć bez przerażenia. Zdało się to cudem. Ogień przygasł, a trzaskanie drew, które Littleton przy ostatnich słowach cisnął do kominka, wyrwało mnie z pełnej zadumy. Anglik pochylił się, by pogrzebaczem rozgrzebać żar. Gdy znowu się wyprostował, blask płomieni oświetlił jego twarz, na której lśniły blizny. I nagle powstało we mnie pytanie, czy opowiadał własną historię? Czy on był tym oficerem bez nosa, którego Carpiu przywrócił światu? Czułem jego spojrzenie utkwione we mnie i tym razem byłem pewien, że odgadł moje myśli. Postawił pogrzebacz koło kominka. Potem zwrócił ku mnie całą twarz i końcem palca prawej ręki pociągnął wzdłuż blizn. Pan myśli o tych bliznach, powiedział, i przypuszcza, że opowiedziałem własną historię. Tak, odparłem. Tak, potrząsnął głową. To nie była moja historia, choć mogła być moją. Dźwignął się pomału, odwrócił do mnie plecami i przystąpił do okna, patrząc w ciemność. Drugim pacjentem Carpiego był kapitan Latham, który stracił nos w bitwie pod Albusera w Hiszpanii 16 maja 1810 roku. Carpiu operował go w styczniu 1815 i także przywrócił jego twarzy pierwotny kształt. Dopiero w 5 lat później przyszła kolej na mnie. Odwrócił się i przystąpił do mnie. Niech mi pan się spokojnie przyjrzy, rzekł. Przed 27 laty byłem młodzieńcem, któremu pies pogryzł twarz. Carpiu zrobił mój pierwszy nos. Mówię mój pierwszy, ponieważ potem minęło jeszcze 10 lat, zanim po wielu operacjach twarz moja upodobniła się do tej, jaką mam teraz. Sam zostałem przez to lekarzem, ale brak mi zręczności. Mogę tylko podziwiać innych, nie potrafię jednak wiele pomóc. Wiem, co to znaczy mieć zrujnowaną twarz i być bez nosa. I dlatego wiem też, co to znaczy przywrócić zniszczonej twarzy ludzki kształt. Podziwiałem Carpiego jak bohatera, gdy dorobił mi pierwszy nos. I modliłem się jak do Stwórcy, aż przybyłem tu, ujrzałem Diefenbacha i stwierdziłem, że Diefenbach, podejmując dzieło Carpiego, już je wielokrotnie udoskonalił. Mimo to Carpiu pozostanie na zawsze pierwszym odkrywcą, czy też ponownym odkrywcą chirurgii nosa naszych czasów. Odwrócił się do mnie plecami i znowu przystąpił do okna, twarzą zwrócony w ciemność, Charlottenstrasse. Carpiu nie żyje, powiedział. A teraz i Diefenbach nie żyje. I nie widzę nikogo, kto by podjął ich dzieło, bo i Greffe, ten trzeci, stojący między nimi, który, gdy Diefenbach dopiero zaczynał, na nowo odkrył metodę włoskiego nosa, Tagliacozziego, nie żyje od 7 lat. Gdy dziś po południu wyniesiono zwłoki Diefenbacha, nagle pozostałem sam w sali wykładowej tam, w uniwersyteckiej klinice. Byłem sam z ławkami, kanapą, na której umarł, i stołem operacyjnym, na którym odnowił tyle zmasakrowanych twarzy. I nagle poczułem przeraźliwą pustkę. Zdało mi się, że wszystko, co osiągnęli Carpiu i Greffe, a potem Diefenbach, znowu zatonie w niepamięci, tak jak z pewnością Ongiś został zapomniany Tagliacozzi, ponieważ pionierzy trafiają się tak rzadko, a rzadziej jeszcze geniusze. Zdarzenia tego dnia długo nie pozwoliły mi usnąć. Gdy wreszcie zasnąłem, już świtało. Zbudziłem się dopiero koło południa i znalazłem bilet pożegnalny Littletona. Nie chciał, jak pisał, przeżyć ponurego i przygnębiającego pogrzebu takiego geniusza jak Diefenbach i postanowił wrócić do Londynu. Nigdy więcej nie spotkałem Littletona, choć często później bywałem w Anglii. I również ta szczególna gra, którą nazywamy losem, nie postawiła na mej drodze hrabiny Lindemann Ulonowski, czy też jej nieszczęśliwej siostry. W obydwu podróżach, które dziesiątki lat później podjąłem do Rosji, by poznać Pirogowa, słynnego rosyjskiego chirurga stulecia, wypytywałem o siostry i prosiłem Pirogowa, by je odszukał. W roku 1878 Na kilka lat przedtem, nim Pirogow zmarł w strasznych cierpieniach na raka języka, pisał do mnie, że ta rodzina faktycznie mieszkała w Moskwie. Później jednak z nieznanych przyczyn przeniosła się do swych dóbr na Syberii. Sądzę, że rozczarowanie berlińskie stało się powodem tej ucieczki od świata. Obydwie siostry i dr Littleton towarzyszyli moim myślom w późniejszych spotkaniach z chirurgią plastyczną. Tego niezapomnianego październikowego dnia w Römischerhof w Berlinie nie mogłem jeszcze ocenić, jak żywe i niepowtarzalne spotkania z wielkimi pionierami prehistorii chirurgii plastycznej podarował mi Littleton, jakkolwiek osobiście nie widziałem żadnego z nich. Dziś wiem, że wszystko, o czym mi opowiadał, było prawdą historyczną. Jednego tylko mi nie powiedział, ponieważ nie wiedział tego, co my dziś wiemy. Nie znał jeszcze dzieł indyjskiego lekarza Susruta, pochodzących z V wieku po Chrystusie, w których opisane jest sporządzanie nowych nosów. W tych wczesnych czasach odbywało się to w Indiach przy pomocy liścia przyciętego odpowiednio do wielkości nosa. Nie używano też jeszcze skóry z czoła, by na niej przyłożyć liść, oddzielić odpowiednią część skóry i z niej sporządzić nos. Używano raczej skóry z policzka. Tym jednak zamyka się krąg prehistorii plastyki nosa, ponieważ mistrz Branka z Sycylii, praojciec włoskiego nosa, chcąc sporządzić nos, pobierał skórę z policzka. Dziś już nikt nie wątpi, że wynalazek plastyki nosa jest wczesnym produktem Indii i że wyrósł z masowo tam praktykowanej tortury obcinania nosa, a za pośrednictwem kupców, podróżników i misjonarzy dotarł na Sycylię, by tam znaleźć pierwszą w Europie ojczyznę. Jest jednak wielkim misterium historii, że indyjski nos i z niego powstały włoski nos trafiły z baśniowego wschodu i zapomnienia do Londynu i Berlina właśnie wtedy, gdy nadchodził okres nowoczesnego rozwoju chirurgii. Carpiu, mistrz pierwszej operacji metodą indyjską, Ferdinand von Greffe, zmarły w roku 1841, szef uniwersyteckiej kliniki w Berlinie, który przejął metodę Carpiego, a potem wydarł przeszłości metodę Taliacozziego, wreszcie Diefenbach, genialny szatan wśród chirurgów berlińskich, który uzupełnił i udoskonalił obydwie metody. Wszyscy oni należeli do śmiałków, którzy w swej specjalności wydarli sukcesy owym okrutnym starym czasom, wywołując zawsze podziw i zdumienie. Jak wszystkie osiągnięcia w tych dniach, okupione one były wielu niepowodzeniami i niezmiernymi cierpieniami chorych. Mimo to błyszczą jak światła w bezkresnej ciemności bólu, cierpień i powszechnej bezradności lekarzy tamtych czasów. Diefenbach był jedynym, który swą nagłą śmiercią przeżył jeszcze odkrycie narkozy i z całą swą postępowością widział nadciąganie uwarunkowanej przez to rewolucji w chirurgii. Ale jemu, który wczesną sztukę operacji plastycznych rozszerzył z nosa na wargi, policzki, podniebienie, uszy i powieki, nie było dane wziąć udziału w tej rewolucji. A przecież zrozumiał ją i powiedział, że jego własna praca będzie się tak miała do wyników w przyszłości, jak surowe wyroby tokarskie do pracy rzeźbiarskich, jak snycerski wyrób lalek do arcydzieł kanowy. Światło, czyli budzące się stulecie. Odkrycie. Stulecie nowoczesnej chirurgii zaczęło się w roku 1846 w sali operacyjnej Massachusetts General Hospital w Bostonie. Tam 16 października tego roku ujrzała światło dzienne narkoza, czyli znieczulenie bólu poprzez inhalację gazów chemicznych. Jestem przekonany, że człowiekowi dzisiejszemu trudno sobie wyobrazić ogrom tego przewrotu, który zaczął się tamtego dnia. Mnie samemu często się wydaje, że potworna chirurgia czasów mojej młodości nigdy nie istniała. Jeszcze krótko przed owym 16 października przyglądałem się chirurgowi, który dokonywał straszliwej amputacji języka zaatakowanego przez raka. Widziałem zgon operowanej na skutek szoku w chwili, gdy rozpalone do białości żelazo przykładał do kikuta języka. Zdawało się, że jej ostatni krzyk jeszcze rozlega się po sali, gdy tymczasem ona już umilkła na zawsze. I oto wkrótce potem znajdował się pod nożem Warrena młody człowiek, cicho, bez krzyku, bez ruchu, w miłosiernym odurzeniu niwelującym ból, który był przyczyną cierpień tylu ludzi. Jedna operacja, trwająca zaledwie minuty, zmieniła nasz świat. Z mroku tamtych dni wypłynęło światło tak jasne, że w pierwszej chwili wręcz oślepiające. Z punktu widzenia aktualnego stanu wiedzy, nagłość tego wstrząsającego światem odkrycia wydaje się wręcz niewiarygodna. Dziś wiemy, że już w roku 1800 angielski chemik Humphry Davy, wdychając tlenek azotu, czyli gaz rozweselający, uwolnił się od bólu chorego zęba. Davy opublikował nawet sprawozdanie, w którym pisze: skoro duża dawka tlenku azotu, jak się zdaje, potrafi uwolnić od cierpień fizycznych, to prawdopodobnie z korzyścią można by ten środek zastosować podczas operacji chirurgicznych, które nie grożą zbyt wielkim upływem krwi. Ale nikt nie zwrócił uwagi na pomysł Davy'ego, a i on sam nie zatroszczył się o jego urzeczywistnienie. Ponad 20 lat później, w roku 1823, młody angielski lekarz Henry Hill Hickman, zbyt wrażliwy na okrzyki bólu podczas operacji chirurgicznych, postanowił oszałamiać zwierzęta, aby operować je bezboleśnie, gdy były nieprzytomne. Zwierzęta doświadczalne umieszczał pod szklanym kloszem, pod który wpuszczał dwutlenek węgla. Zwierzęta traciły przytomność i podczas amputacji uszu i ogonów nie zdradzały żadnych objawów bólu. Eksperymenty Hickmana oscylowały na granicy śmiertelnego zatrucia. Jego dwutlenek węgla był czymś całkowicie nieodpowiednim. Z drugiej strony był stąd tylko jeden mały krok do zastosowania innych gazów. Tego kroku Hickman nigdy nie zrobił. Wiemy dziś również, że w roku 1842 dr Crawford Long, wiejski lekarz w Jefferson w stanie Georgia, by móc bezboleśnie operować, kazał wielokrotnie pacjentom wdychiwać eter. Pomysł ten podsunął mu pewien młody człowiek o nazwisku James Venable, któremu operował wrzody na karku. Tak jak wielu ludzi w Jefferson upijało się alkoholem, Venable i inni młodzi ludzie w Jefferson nie upijali się, lecz urządzali tak zwane biesiady eterowe, podczas których wdychali eter aż do stanu upojenia. Long, który swoim pacjentom przed operacją kazał wypijać duże ilości alkoholu, w przypadku Venable'a postanowił zastosować eter, do którego ten był przyzwyczajony. Po operacji ku swemu zdziwieniu stwierdził, że Venable w ogóle nie czuł bólu. Ale nie przyszło Longowi do głowy, że dokonał jakiegoś poruszającego świat odkrycia i nadal spokojnie prowadził swoją praktykę. Dwa lata później, w roku 1844, dr Smiley w Derby w stanie New Hampshire kazał wdychać mieszankę opium i eteru pewnemu proboszczowi choremu na gruźlicę, cierpiącemu na okropne ataki kaszlu, któremu doustne zażywanie opium nie przynosiło żadnej ulgi. Eter jako środek łatwo parujący służył jednak tylko do rozpuszczania opium. Efekt był taki, że proboszcz stracił przytomność i spadł z fotela. Na wiosnę 1844 roku Smiley operował pacjenta, któremu trzeba było otworzyć ropień. Przedtem kazał mu wdychać wspomnianą mieszaninę i stwierdził, że otwarcie przebiegło bezboleśnie. W przeciwieństwie do Longa, Smiley nadal zamierzał prowadzić swoje próby i opublikować je. Jego przyjaciele, lekarze, zwrócili mu jednak uwagę, że opium używano w chirurgii już od stuleci, ale tylko wtedy niwelowało ból, gdy stosowano tak wysokie dawki, że pacjent umierał w wyniku zatrucia. Gratulowali mu, że jego próby skończyły się szczęśliwie, ale ostrzegali z naciskiem przed ich kontynuacją. Smiley uległ ich namowom i zrezygnował z dalszych prób. O działaniu eteru nikt nie pomyślał. Smiley widział w nim tylko rozpuszczalnik dla opium. Dzisiaj już wiemy, że odkrycie narkozy w roku 1846 to żadna nagła eksplozja, lecz końcowy wynik prawie 50 lat liczącego podskórnego procesu intelektualnego, który wielokrotnie daremnie eksperymentując na jednostkach starał się przeniknąć do świadomości społecznej. Ale to tylko teoria. W czasie, gdy jako student i młody chirurg stałem się bezpośrednim świadkiem odkrycia znieczulenia, było ono dla mnie i mojego środowiska nagłym, olśniewającym, olbrzymim objawieniem, wydarzeniem bez precedensu i niezwykłym. Jeżeli w ogóle miało wcześniejszą historię, to można się cofnąć najwyżej do stycznia 1845 roku. Akt pierwszy. Dokładnej daty już nie pamiętam, a ponieważ dzień ten zakończył się niepowodzeniem, nikt nie pomyślał o tym, aby ją odnotować. Zyskał znaczenie dopiero później, ale we wspomnieniach był to już obraz cząstkowy i niepełny. Była druga połowa stycznia 1845 roku, gdy Warren w sali operacyjnej Massachusetts General Hospital mówił o trepanacji czaszki. Niewiele można było powiedzieć na temat dziś już niewyobrażalnej, tysiące lat liczącej metody otwierania czaszki żywego człowieka z pomocą topornego, grubego świdra, aby po wypadkach lub zranieniach usuwać odłamki kości albo szukać ulgi przy nieznośnych bólach głowy. Wskazówki lecznicze były zbyt ograniczone, a efektem, gdy po otwarciu czaszki uległa uszkodzeniu opona mózgowa z powodu szoku lub gorączki ropnej, była prawie zawsze śmierć. Dlatego chyba przypadek sprawił, że wspomnianego dnia w ogóle siedziałem na dość pustej trybunie dla słuchaczy. Około godziny 11 Warren, wyczerpawszy temat, nie opuścił jak zwykle swojego miejsca. Zrobił nieokreślony ruch ręką w kierunku jakiegoś młodego człowieka, który siedział na najniższej ławce trybuny. Dotychczas nikt nie zwrócił na niego uwagi, a i teraz nie mogłem ujrzeć jego twarzy. Był do mnie odwrócony plecami i widziałem tylko jego czerwonawo lśniące włosy. Jest tu pewien pan, powiedział Warren w swój dystyngowany, cokolwiek wyniosły, uroczysty i pełen dystansu sposób, który twierdzi, że znalazł coś, co usuwa ból podczas operacji chirurgicznej. Chciałby do panów przemówić. Jeżeli kogoś z panów to interesuje, może go teraz posłuchać. Taka była prezentacja Warrena. Kto go znał, może sobie wyobrazić, z jakim sarkazmem jego wodniste niebieskie oczy obrzuciły nasze rzędy. Każde wypowiedziane przez niego słowo znaczyło mniej więcej tyle. Naturalnie to wszystko jest nonsensem, ale dlaczego mam wam odbierać tę przyjemność, dlaczego nie macie się raz pośmiać? Każde jego słowo było wyrokiem, bo każdy z nas znał pogląd Warrena, że nóż i ból są ze sobą związane na zawsze. W ten sposób siłą faktu wzbudził w nas przekonanie, że ma zamiar wydać w nasze ręce pewnego laika fantastę, który wygrzebał gdzieś jakiś dziwaczny pomysł i pragnie ośmieszyć się wobec nauki. Dlatego szyderczy śmiech gotował się w naszych gardłach, jeszcze zanim wynalazca, którego nam Warren przedstawił, powiedział słowo. Spojrzenie Warrena prześliznęło się jeszcze raz od górnych rzędów ław po najniższe. A więc, Mr. Wells, powiedział w tym duchu, niech pan przedstawi tym panom swoją metodę. Wtedy po raz pierwszy posłyszałem nazwisko Wells. Gdy Wells bardzo niepewnie, jakby z wahaniem, powstał i spłoszony spojrzał na nasze rzędy, mogłem przyjrzeć się jego twarzy. Horacy Wells miał łagodną twarz marzyciela i bardzo jasne niebieskie oczy. Liczył mniej więcej 30 lat. Szczupły, średniego wzrostu. Przystępując niepewnym krokiem do obitego czerwonym aksamitem stołu operacyjnego, który stał pośrodku areny, w ręku trzymał gumowy worek i torbę. Mr. Wells, tak mniej więcej wyraził się Warren, przedstawia się jako dentysta z Hartfordu. Nie mamy do dyspozycji żadnego chirurgicznego przypadku, ponieważ pacjent, któremu już dawno powinno się było amputować nogę, sprzeciwił się amputacji. Ale Mr. Wells podejmuje się, jak twierdzi, przede wszystkim bezbolesnego leczenia zębów. Jeżeli w audytorium znajduje się ktoś z chorymi zębami, kto ma odwagę wypróbować ten nowy środek, to niech się zgłosi. Warren usiadł na swoim miejscu, zupełnie jak sceptyczny, pełen dystansu i nad wyraz dystyngowany widz w teatrze. Tymczasem zauważyłem, że rudy nieznajomy kilkakrotnie głęboko wciągnął powietrze. Widocznie, by przezwyciężyć wielką nieśmiałość. Potem cicho, jąkając się, wydobył z siebie pierwsze słowa. Dziś już dokładnie nie pamiętam, co mówił, a z późniejszych, dość przypadkowych wzmianek innych świadków, także trudno odtworzyć wiernie jego wystąpienie. Wells powiedział coś w tym duchu, że przez przypadek odkrył, iż popularnie zwany gazem rozweselającym, a wtedy od dawna już znany podtlenek azotu, czyni człowieka całkiem nieczułym na ból. Mówił, że kto wdycha gaz rozweselający, wyobrażając sobie, że można się śmiać, ten faktycznie będzie się śmiał i czuł podniecenie. I przeciwnie, gdy wyobrazi sobie, że może się odprężyć i zasnąć, to rzeczywiście zaśnie. Dzisiaj nie jest niczym nadzwyczajnym, gdy anestezjolog sugestią słowną uspokaja i usypia pacjenta. Wówczas jednak wyjaśnienia Wellsa wydawały mi się więcej niż dziwne. Któż nie znał gazu rozweselającego? Przedsiębiorcy cyrkowi wędrowali z nim przez stany Nowej Anglii, wywoływali widzów na scenę, kazali im wdychać gaz rozweselający i zabawiali publiczność głupawymi kozimi podskokami tych, którzy wdychali gaz. Od dziesiątków lat cyrkowcy ciągnęli ze swymi zbiornikami gazu przez kraj. I oto nagle ten gaz rozweselający miał rozwiązać problem, urzeczywistnić tysiącletnie marzenie ludzkości. Jeśli ktoś z panów cierpi na ból zęba, tak mniej więcej zaapelował Wells, to proszę, niech spokojnie podejdzie do mnie. Powoli w jego głosie zaczęła przebijać większa pewność siebie. Rozejrzał się, ale nikt się nie poruszył. Spoglądały nań twarze pełne rezerwy lub drwiny. Wreszcie ktoś się podniósł. Nie był to nikt z nas, studentów, lecz jakiś obcy słuchacz o czerwonej, nalanej twarzy. Powoli przecisnął się na arenę i głośno dysząc podszedł do Wellsa. — No to pokaż pan swoją sztuczkę — powiedział ochrypłym głosem i wskazał na chory ząb. Wells wyjął ze swej torby parę narzędzi dentystycznych i położył je koło stołu operacyjnego. Potem kazał obcemu usiąść, podsunął mu gumowy balon do ust i zaczął kręcić umocowanym przy nim drewnianym kurkiem. Jego ręce wyraźnie drżały. — Proszę, niech pan wdycha — powiedział. — Oddychać, głęboko oddychać — nalegał błagalnie i tym błagalnym tonem jeszcze bardziej podniecał tłumioną ochotę do drwin. — Jeżeli pan będzie głęboko oddychał, to zaraz pan uśnie. Gdy pan się zbudzi, będzie po wszystkim. Pilnie obserwowałem obcego na fotelu operacyjnym. Nagle stało się coś, co zachwiało trochę moim drwiącym poczuciem przewagi. Głowa obcego ciężko opadła do tyłu. Jego wargi, o ile były widoczne, przybrały sinawą barwę. Bełkotał i patrzył przed siebie szklanymi oczyma. Potem umilkł i już się nie poruszył. W tej chwili Wells opuścił gumowy balon, otworzył usta odurzonego czy śpiącego, wziął do ręki kleszcze i zaczął je zakładać. Przez sekundy obudziła się we mnie, a prawdopodobnie i w innych, wątpliwość. Może jednak, a może to jednak nie jest ani żart, ani szarlataneria. Wiedziałem z własnego doświadczenia, że już zakładanie kleszczy połączone z obsuwaniem dziąsła było torturą, która wywoływała gwałtowne krzyki. Ale obcy nie poruszył się, gdy kleszcze zamknęły się na zębie. W momencie, gdy zaczął ciągnąć, rude włosy Wellsa opadły na spotniałe czoło. W sali zapanowała cisza. Wstrzymano oddechy. Ale w tej samej chwili, gdy Wells po raz wtóry założył kleszcze, z gardła chorego wyrwał się głośny krzyk. Po nim następne. W paru sekundach rozwiała się resztka naszych wątpliwości. Widziałem jeszcze, jak Wells wyjął z ust chorego kleszcze z zakrwawionym zębem i w osłupieniu trzymał przed sobą, gdy tymczasem jego wzrok wyrażał bezgraniczne zmieszanie. Na górnych ławkach za mną chichotano. Potem zabrzmiał śmiech. Można rzec, że toczył się z góry na dół, rząd za rzędem, aż wypełnił cały amfiteatr. Chętnie mu uległem. Teatr rozbrzmiewał śmiechem i drwinami. Wkrótce rozległ się pierwszy, jeszcze trochę tłumiony okrzyk — Szwindel! — po nim następny — Szwindel! — wreszcie trzeci — Szwindel! — Szwindel! Coraz głośniej, coraz bardziej miażdżono, z coraz większą drwiną, a ja wrzeszczałem razem z innymi. Twarz Wellsa była blada jak płótno. Wciąż jeszcze trzymał ząb w zdrętwiałej dłoni, natomiast jego ofiara przyciskała chusteczkę do ust. I znowu z trybuny zabrzmiały okrzyki — Szwindel! Nie wiem, jak długo trwałoby to przedstawienie, gdyby Warren, który przez chwilę zniknął z pola powszechnej uwagi, wstąpiwszy na arenę, nie podniósł ręki. Jego władza, która w całym szpitalu wycisnęła piętno niemal wojskowej dyscypliny i wyraźnej etykiety, była tak wielka, że wystarczył jeden ruch ręki, by stłumić śmiech i krzyki. Twarz jego zdawała się nieporuszona, ale z jego oczu biła pewność siebie, która przychodzi z wiekiem, oraz wielowiekowa rezygnacja wobec bólu, która stała się jego przekonaniem. Ton jego głosu był oficjalny, uprzejmy, ale przy całej uprzejmości miażdżący. Dawał Wellsowi do zrozumienia, że zbędne jest każde dalsze słowo. Potem odwrócił się i wyprostowany opuścił salę.